Dzień dobry. Ja specjalnie jeszcze prosiłam o pozostawienie tej planszy, bo może tak, ta plansza pokazuje tak naprawdę niezrozumienie przez nas, no przez nas wszystkich, bo my nie mamy tego jeszcze głęboko w naszych umysłach, pewne rozmijanie się z ideą uniwersalności, nie uniwersalnego designu czy projektowania. Otóż tutaj zauważmy, że wzrost tych osób wszystkich stojących jest ten sam. Są osoby na wózkach i są dzieci. Słucham? I są dzieci. Nie zauważam osoby w zaawansowanym wieku. Nie ma osób wyjątkowo wysokich. Nie ma osób wyjątkowo niskich. Nie ma osoby o lasce. Nie ma osoby o jednej nodze i tak dalej. Także i osoby ciężarnej i tak dalej. Także chciałabym zwrócić na to uwagę, że gdybyśmy mieli mówić o pełnej uniwersalności, to tutaj na sali powinno być jeszcze parę odmiennych kognitywnie i fizycznie osób. I teraz troszkę gwoli usprawiedliwienia, bo niestety mój referat, tutaj w trakcie tych referatów ja tyle uwag sobie poczyniłam, moja kartka wygląda tak, więc będę może mówić w sposób taki troszeczkę porwany. Proszę o wyrozumiałość, ale to z tego powodu, że tematyka jest mi bardzo bliska i no jest tyle do powiedzenia, że no 15 minut to też jest nieuniwersalne, bardzo chciałoby się mówić więcej, aczkolwiek wiadomo, że nie można i nie ma sensu w zasadzie. I teraz tak, prezentacja, która będzie za chwilę, jak tu mamy? To mamy z innego chyba. Tej prezentacji na płytach, o ile wiem, nie ma, ale jest ten tekst i prezentacja w zasadzie jest uzupełnieniem, tekst jest uzupełnieniem prezentacji, przepraszam, prezentacja jest uzupełnieniem tekstu. Chciałabym jeszcze Państwu no, niejako polecić, czy nawet zareklamować, chociaż to nie jest komercyjne wydawnictwo, tego nie sprzedajemy, to jest dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego. Książeczka, którą popełniliśmy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich, z którym już nie mam nic do czynienia. To jest pierwsze wydanie. Staramy się teraz pozyskać wydawcę na drugie wydanie uzupełnione o język angielski, o wersję audio. Uniwersalny design jest zatytułowana i wersja PDF jest na płytach u Państwa. Są też artykuły, które były publikowane w zawodzie architekt. Zawód architekt to jest czasopismo Izby, w którym mam przyjemność publikować co jakiś czas swoje refleksje. I cóż, moje wystąpienie będzie podzielone na trzy części. Mam nadzieję, że zdążę to pokazać i powiedzieć. Pierwsza część chciałabym powiedzieć o pozycji UD i TD. W drugiej części chciałabym powiedzieć coś o diagnozie źródeł albo powodów trudności we wdrażaniu filozofii UD w projektowaniu architektonicznym. A trzecia część to wyjaśnię dalej prezentację, czyli tą prezentację rozwinę na później. I teraz pokażę tylko na początek, żeby wyjaśnić, może nie wiem, czy to... Na początek, żeby wyjaśnić różnicę w UD i TD. UD, Universal Design, w zasadzie w wersji angielskojęzycznej, ale ja celowo tutaj promuję tą nazwę, Uniwersalny Design, z dwóch przyczyn. Pierwsze, że lubię skróty i uważam, że skróty służą rozpowszechnianiu dobrych informacji, więc jeżeli zagraniczny angielskojęzyczny skrót brzmi UD, jestem za tym, żeby jednak trzymać się tej wersji i przenieść to na język polski, tym bardziej, że można to zrobić. Uniwersalny design. Design z dwóch powodów. Jest to wyraz krótszy niż projektowanie, a my w języku dążymy do skracania wypowiedzi i wyrazy, które mają wiele sylab, no nie mają w zasadzie powodzenia, a przynajmniej mniejsze. A z drugiej strony też jakoś działam przeciwko zawłaszczeniu tej nazwy, tego słowa design, wyrazu design przez środowiska artystyczne. A propos pani referatu. Oczywiście to jest pełne prawo, kto jak używa tego słowa, natomiast ja to świadomie mówię, że chciałabym, żeby design rozumieć w wersji angielskojęzycznej, czyli projektowanie po prostu. I teraz w oparciu o te dwa skróty TD to typowy design. No, angielska też wersja typical design będzie się zgadzać. I teraz powiem, o co mi chodzi w tej opozycji. Na ten temat, temu tematowi poświęciłam praktycznie 3 odcinki artykułów ZA, Zawód Architekt, więc tutaj muszę skrócić mocno wypowiedź, ale ja, to jest oczywiście moja teza, moja wizja. Więc tu jest pokazany przykład kościoła, no powiedzmy starego, powiem tak ogólnie, i kościoła stosunkowo nowego. Uniwersalny design to jest projektowanie, ja mówię odnośnie swojej branży, to jest projektowanie takie przestrzeni, czy kształtowanie przestrzeni, czy nawet myślenie o przestrzeni, bo tu nie chodzi tylko o projektowanie, ale też chodzi o percepcję przestrzeni, o myślenie o niej, w ogóle o mówienie. Wielu architektów, szczególnie starej daty, mówi, że o architekturze nie powinno się gadać, tylko powinno się ją robić. No otóż nieprawda, ja to kwestionuję, o architekturze trzeba mówić. W szkołach zagranicznych, uczelniach architektonicznych bardzo dużo się rozmawia, zanim się cokolwiek zaprojektuje. U nas troszkę za mało. Więc przy uniwersalnym projektowaniu, tak już, jak już to zostało wielokrotnie powiedziane, myśli się o jak najszerszym kręgu odbiorców. Nie da się, powiedzmy sobie to wyraźnie, że nie da się zaprojektować przestrzeni takiej, obiektów takich, żeby były dostępne dla wszystkich. To się nie da. Po prostu to jest niemożliwe. I biorąc, chociażby jest to zgodne z tym, że uniwersalność nie zakłada stuprocentowej dostępności. Uniwersalność to nie, projektowanie uniwersalne to nie jest projektowanie architektury dostępnej dla osób niepełnosprawnych. To chciałabym podkreślić. Projektowanie uniwersalne jest wręcz przeciwnie tym, co jest typowy design, czyli ja jak to oceniam, wnioskując po praktyce projektowej i po tym, czego się uczy studentów, z którymi mam praktycznie cały czas do czynienia, typowy design to jest projektowanie architektury dostępnej dla osób niepełnosprawnych w oparciu o normy i przepisy obowiązujące. Czyli polega to w praktyce na tym, że architekt, który dostaje zlecenie, a inaczej firma, która dostaje zlecenie i ma 3 miesiące na projekt budowlany, który normalnie się powinno robić rok, na przykład, żeby to był rzetelny projekt, projektuje przestrzeń, która jest dostosowana do przeciętnego odbiorcy, to jest bardzo ważne, do przeciętnego, czyli typowego odbiorcy. Nie używam tu słowa tradycyjny, bo to jest słowo bardziej obciążone kulturowo, ale typowy, czyli przeciętny, o przeciętnym wzroście, o przeciętnych umiejętnościach, możliwościach kognitywnych i właśnie ruchowych, fizycznych, w oparciu o przepisy. A przepisy są formułowane znowu w oparciu o przeciętność. Czyli na przykład normy nie są obowiązujące. Niektóre normy nie są obowiązkowe. Natomiast architekci, ja też muszę o sobie to powiedzieć, bo też ja nie prowadzę własnej praktyki projektowej, tylko pracuję u kogoś świadomie z wyboru. Chcę o 16, 17 iść do domu i mieć teoretycznie pracę z głowy. Ale w praktyce wygląda to tak, że architekt, który dostaje projekt, który trzeba zrobić migiem, naprawdę bardzo szybko i to wpływa na jakość projektową i to trzeba bardzo dobitnie podkreślić, czyli te terminy inwestycyjne to ograniczają, z konieczności stosuje przeciętne rozwiązanie, nie wnikając intelektualnie w to, jak można by to rozwinąć, jak można by to przestudiować, przeanalizować, dostosować do nie wiem, nowatorskich trendów itd. Tylko stosuje, bierze tak zwaną 75 do ręki, czyli warunki techniczne, które rządzą naszym zawodem i projektuje. Co więcej, podkreślę to też, że architekturę w Polsce, też za granicą, bo przecież polskie biura robią różne projekty, projektują studenci. To chciałabym też powiedzieć otwarcie. Jest coś takiego jak pokolenie 1200. Państwo pewnie się domyślacie, to jest netto na rękę. Teraz się troszkę zmieniło, pokolenie 1500, także jest trochę postęp. I architekturę projektują studenci. Polega to na tym, że do zespołów projektowych zatrudniani są studenci lub młodzi architekci bez uprawnień. Oni robią główną robotę projektową. Potem sprawdza to menedżer projektów, jeśli biuro stać na zatrudnienie menedżera projektów, kierownika. A potem architekt, ten menedżer, jeśli jest, już ma tak zwaną pieczątkę, prawda, już może podbić. Dlaczego tak jest? No dlatego po prostu, że nas pracodawców i nas kierowników, bo ja wypełniłam szczególnie, bo teraz staram się z tym zerwać już funkcję kierownika projektów, nie stać po prostu na zatrudnienie dojrzałych, uprawnionych architektów, którzy w dodatku będą mieli czas na zaprojektowanie odpowiednio przestrzeni, czy wykonanie projektu w ogóle.